kto nie ma krewnych w Dubaju, nie?
Tak jest.
Dzień dobry, witajcie. Kolejny odcinek naszego autorskiego komentarza Bosaki Mencen. Zaczynamy.
Pierwszy temat, dosyć spektakularny, nie będę ukrywał. Realizują się wszystkie największe teorie spiskowe, proszę sobie wyobrazić, bo to mamy artykuł z bardzo, nie wiem, chyba nie szurowskiej gazety, Dziennik Gazeta Prawna. Znają Państwo taki opiniotwórczy, opiniotwórczą gazetę.
Nawet powstały z dwóch innych opiniotwórczych.
Tak, z Dziennika i z Gazety Prawnej.
Podwójnej opiniotwórczości.
Bardziej się nie da, tak? To już jest top of the top i mamy tam artykuł o tym, że taka organizacja największych miast na świecie, do której należą Berlin, Londyn, Nowy Jork, ale też Warszawa Rafała Trzaskowskiego, wystosowała swój raport, apel, że należy wprowadzić limity na konsumpcję, ponieważ ludzie jedzą za dużo, podróżują za dużo i należy to trochę ograniczyć. I według burmistrzów tych miast zrzeszonych w tej organizacji powinniśmy mieć limit na mięso, chyba 16 kg rocznie, na nabiał 90 kg rocznie, na samochody, że na 1000 mieszkańców powinno być zaledwie 190 samochodów, bo więcej to nie potrzeba. I najważniejsze, być może dla widzów tutaj, a na pewno dla mieszkańców Warszawy, tak mi się wydaje, z Wilanowa i z okolic, jedna podróż samolotem na 2 lata, a w wersji ambitnej jedna podróż samolotem na 3 lata i pod tym podpisuje się Rafał Trzaskowski.
No brzmi to jak jakaś taka kabaretowa antyutopia i doskonale pasuje do tego, co myśmy tu mówili w naszym ostatnim komentarzu, bo mówiliśmy o strefie czystego transportu. Mówiliśmy o tym, jak próbuje się wprowadzać najróżniejsze ograniczenia i okazuje się, że w jakiejś dużo radykalniejszej wersji niż my to przedstawiliśmy, popiera to prezydent Warszawy, więc wszystko, co mówiliśmy tutaj, okazało się, że tak powiem, wstępem do realizacji jeszcze dużo dalej radykalniejszej wizji. Zastanawiam się tylko, jeżeli oni chcą ograniczać konsumpcję, to dlaczego zaczynają od rzeczy związanych z gastronomią? Być może wcale nie chodzi o żadne ograniczenie konsumpcji, chodzi tak naprawdę o zmianę jadłospisu, czyli to, co tacy różni postępowi, mądrale, którzy uważają, że my tutaj straszymy, a przecież chodzi tylko o dobrowolną zmianę nawyków, i tu nie będzie żadnego przymusu, no ci wszyscy postępowie mądrale jednak może spojrzeliby na te propozycje, one idą w coraz bardziej przymusowym kierunku. Rozumiem, że tutaj nie ma mowy o tym, że będzie kampania społeczna, żeby nas zachęcać, tak jak Unia Europejska sponsorowała kampania Jedz rybę. Była taka kampania, nie wiem, czy ktoś pamięta, ja sobie zapamiętałem, ciekaw jestem, jaki był jej efekt. Tutaj raczej chyba chodzi o to, że to ma być wprowadzane przymusowo, no bo jak można ludzi zatrzymać przed lataniem samolotem?
Oczywiście, że przymusowo po prostu zrobią nam limity. To jest tak jak w tym memie, że oni się tak daleko nie posuną, ale są już dużo dalej, tak? To znaczy my tu próbujemy łączyć kropki, mówić o tym, co widzimy, do czego to prowadzi, po czym ci ludzie sami się do tego przyznają jeszcze w dużo bardziej radykalnej wersji. Przecież w tym raporcie jest nie tylko o tych samochodach, o których już od dawna mówimy, ale jest nawet o sztukach ubrań, że w tej wersji standardowej powinno być ograniczenie do 8 sztuk nowych ubrań rocznie, a w wersji ambitnej do 3 sztuk nowych ubrań. To w ogóle wersja ambitna jest naprawdę bardzo ambitna, bo tam jest całkowite wyeliminowanie zarówno nabiału, jak i mięsa. Więc pytanie, co mamy jeść w tej wersji
będzie
ambitnej.
Wegański przymus, jak rozumiem, a jeżeli chodzi o te ubrania, to brzmi to trochę jak taki średniowieczny klasztor.
Znaczy, idzie to naprawdę w bardzo złym kierunku. Ten raport pojawił się w dzienniku, znaczy ten artykuł, Dziennik Gazeta Prawna. Tak, to nie są filmy z żółtymi napisami, że na YouTubie jeden szur do drugiego coś tam mówi. Dziennik Gazeta Prawna pisze o czymś, pod czym się podpisują burmistrzowie, prezydenci największych miast na świecie. To jest całkowity światowy mainstream i ludzie w mainstreamie już mówią w tym momencie takie rzeczy.
To ja jeszcze dodam, co widziałem w ostatnich dniach z podobnych tematów, a mianowicie międzynarodówka socjalistyczna wzywa do realizacji idei 15-minutowego miasta. Nie wiem, czy o tym słyszeliście, ale warto sobie gdzieś tam poszukać. Jak to zwykle lewicowe idee w takim ogólnym opisie brzmią całkiem, powiedziałbym, nawet nieźle. To znaczy chodzić ma o to, żebyśmy wszystkie rzeczy mieli blisko, żeby nie trzeba było nigdzie daleko jeździć. No i oczywiście widziałem już takich naiwnych lewicowców z Polski, którzy to referują w ten sposób, że to będzie dobrowolne. Zawsze w pierwszym etapie to się przedstawia, że to będzie dobrowolne i że tak naprawdę będziemy mieć po prostu dobre usługi publiczne. No ale już od znajomych z Anglii dobiegają pierwsze informacje, że zaczyna się badanie, kto gdzie jeździ, parametryzowanie tego, No i przymiarki do wprowadzania ograniczeń.
Ale oni już to robią, to nie są przymiarki. Ja myślałem, że to jest kolejna ta teoria z filmów z żółtymi napisami fake news, bo jak przecież 15-minutowe miasta, ale to już w tym momencie się dzieje w Oksfordzie.
Czyli będziemy jak ten chłop przywiązany do
ziemi. Oksford dzielą na takie osiedla, pomiędzy nimi robią śluzy i samochodem nie będziesz mógł przejechać między jedną śluzą a drugą. Przejdziesz pieszo, przejdziesz rowerem, ewentualnie z obwodnicy możesz tam z drugiej strony wjechać. Wiem, ale to jest... już teraz się dzieje. To znowu kolejna taka zwariowana teoria, którą oni już w tym momencie realizują. Się teraz czuję jak jakiś wariat, jakiś Alex Jones, ale oni naprawdę to robią.
Od czasu likwidacji w Polsce pańszczyzny, to mieliśmy chyba tylko jeden epizod wprowadzania tego typu regulacji. To było, kiedy Niemcy tu rządzili.
No i dalej rządzą. I idzie to w bardzo złym kierunku.
Pozostając przy tematach realizowanych obecnie antyutopii, czy radykalnych wizji lewicowców, ekologów, nie tylko chcą regulować, co będzie w miastach, ale także co będzie poza miastami. I tutaj pojawia się Unia Europejska. Unia Europejska nie z żadną wizją, nie z żadnymi pomysłami, ale z oficjalnym programem. Programem, o którym być może w ogóle nie słyszeliście. Mam na myśli implementację Europejskiego Zielonego Ładu. Europejski Zielony Ład daleko wykracza poza zagadnienia ochrony przyrody czy regulacji rolnictwa. Dotyczy tego, jak właściwie ma wyglądać przyroda, ekosystem. I eurokraci wymyślili, że będą przywracać ekosystem do jego pierwotnych ram i kształtów. Tak się składa, że w Polsce mieliśmy wysoki poziom zalesienia i mieliśmy dużo bagien i oni oczekują, że sobie z powrotem te bagna urządzimy.
Ale do którego roku mamy wrócić?
I tego właśnie nie wiem. Natomiast to, co wiem, to, że oczekują, że w Polsce zrobimy 400 tysięcy hektarów ziemi rolnej, żeby ponownie stała się terenami podmokłymi, nieosuszonymi, żeby to były bagna, torfowiska, żeby zmienić pastwiska w torfowiska, torfowiska w bagniska.
To znaczy, kiedyś tu było dziko, tak, były bagna, były lasy, po lasach biegały dzikie zwierzęta i rozumiem, że mamy, potem przyszła cywilizacja, ludzie zaczęli tam zawłaszczać sobie tą ziemię, tak, siać jakieś rzeczy,
karczować lasy,
tak, karczować lasy i mamy wrócić do tego etapu, który był, żeby Niemcy tu przyjeżdżali na polowanie na niedźwiedzie albo na tury, jeżeli uda się jakoś je wskrzesić.
Jeśli ja dobrze rozumiem tą całą strategię Europejskiego Zielonego Ładu, to Niemcy będą musieli zrobić to samo, oczywiście jak to u nich wyjdzie, to zobaczymy. Natomiast nas interesuje to, co my w Polsce będziemy musieli zrobić i tutaj informacja pożyteczna. Gdyby ktoś uważał może, że to są jakieś wymysły, bo za każdym razem jak my referujemy te sprawy, to zastanawiam się, co pomyśli widz, który nie ma kontaktu z jakąś niepoprawnymi politycznie źródłami informacji, których jest coraz mniej. Ocenzurowali w Realu, ocenzurowali Enczas, ABW blokuje kolejne strony. Więc skąd ludzie mają to wszystko wiedzieć? Przecież w TVN-ie czy w TVP tego nie podają. Natomiast fakty są takie. Ta liczba hektarów ziemi, którą Unia Europejska oczekuje, że my tu w Polsce zalejemy, odpowiada powierzchni 35 tysięcy gospodarstw rolnych. Czekam, aż się obudzą obrońcy konstytucji, bo my mamy, nie wiem czy wiecie, w konstytucji artykuł o tym, że struktura polskiego rolnictwa ma podlegać konstytucyjnej ochronie. A tu przychodzi Unia i mówi, zalewajcie, likwidujcie, robimy wam the restoration law.
Ale ten artykuł konstytucji to chyba dotyczy tego, żeby nie powstawały takie wielkie folwarki, tylko żeby były małe gospodarstwa. Nic nie mówi o tym, że te gospodarstwa mają być zalane wodą. Ważne, żeby dalej małe były.
Zapewne najtęższe umysły pisowskie w Trybunale Konstytucyjnym znajdą sposób, żeby pogodzić to, czego chce Unia Europejska z tym, co jest napisane w polskiej konstytucji. Nie takie już przeszkody omijali, natomiast to, co dla nas jest ważne, to jaka jest strategia Konfederacji. My chcemy odsunąć urzędnika od rolnika, żeby rolnik mógł zapewniać Polsce bezpieczeństwo żywnościowe, żeby mógł uprawiać ziemię, żeby mógł produkować, żeby mógł konkurować, a urzędnik tak europejski, jak i polski, niech się od tego trzyma jak najdalej.
Dokładnie. Chcemy, żeby polscy rolnicy na polskiej ziemi mogli produkować polską żywność i żeby nikt im się nie wtryniał. Natomiast tutaj mamy czarno na białym, że celem Unii Europejskiej jest zamiana polskiej ziemi w bagno. W sensie chcą nam bagno zrobić, się do tego po prostu wprost przyznają. Ja może bym się nawet na to zgodził, jeżeli ten program byłby dobrowolny, pod warunkiem, żebyśmy najpierw powysadzali kilka niemieckich fabryk. Oczywiście również dobrowolni, bo jakimś dziwnym trafem te europejskie propozycje to zawsze są w tym kierunku, żeby w Polsce zniszczyć jakąś gałąź przemysłu, żeby zniszczyć rolnictwo, zalać jakąś ziemię, gdzieś zrobić bagno, a nigdy nie idą w tym kierunku, żeby na przykład zniszczyć niemiecki przemysł. Jakoś to nie układa się im w ten sposób.
To się układa właśnie w taki sposób, jak mówisz, i idźmy dalej do kolejnego tematu. Unia Europejska chce zamknąć polskie górnictwo.
Niespodzianka, tym razem
górnictwo. Co za niespodzianka? Unia Europejska chce coś znów w Polsce zamknąć. Tak, górnictwo. Oczywiście wszyscy już chyba wiedzą, przynajmniej ci lepiej poinformowani, że mamy strategię dekarbonizacji, czyli wyjścia z węgla, żebyśmy tego węgla nie spalali, a skoro nie spalali, to może też nie wydobywali. To nigdy nie zostało powiedziane wprost, ale zostało przez rząd Prawa i Sprawiedliwości uzgodnione z Brukselą. Oni przyjęli taki wieloletni program restrukturyzacji górnictwa, przy czym restrukturyzacja to kryptonim na likwidację. Zawarli tak zwane porozumienia społeczne, to z kolei kryptonim na przekupienie związków zawodowych, żeby się nie buntowały. I mogłoby się wydawać, że wszystko jest poukładane, nawet wyasygnowali fundusze. Mało kto wie, że oficjalnie mówią o tym, że górnictwo ratują. W rzeczywistości mają zamiar wydać 28 miliardów złotych na dopłacanie do likwidacji mocy wytwórczych. Mieli rozpisany kalendarz na lata, ale co się okazuje? W Unii Europejskiej szukają dyrektywy, która to wszystko może zamknąć w 4 lata. Mianowicie dyrektywa o redukcji emisji metanu w kopalniach węgla. I co się okazuje? Okazuje się, że w Polsce mamy tylko 3 kopalnie bezmetanowe i nie dysponujemy technologią, która by umożliwiła wyłapywanie tego metanu, czy zapobieżenie temu, że ten metan się wydostaje do atmosfery. No a jeśli ktoś nie wie, to że metan właśnie z kopalni wydostaje się do atmosfery, no jeszcze kilka lat temu nie był to problem, ale w tej chwili jest to jeden z największych globalnych problemów, w związku z czym polskie górnictwo w ciągu najbliższych 4 lat ma zostać zamknięte. A przynajmniej nikt nie wypowiada się, by po wejściu tej dyrektywy miało się stać inaczej, a ona już została zaakceptowana przez Radę Unii Europejskiej, która jest takim kryptonimem na faktyczny rząd, który dyktuje, co tutaj się wydarzy.
To jest stara sprawdzona metoda, że pojawia się jakiś niewidzialny przeciwnik, niewidzialne zagrożenie i teraz trzeba bardzo dużo pieniędzy wydać, żeby z nim walczyć. Jak nie dwutlenek węgla, to teraz metan staje się problemem. I teraz zwróćmy uwagę na to, że polska energetyka w parę lat to się nie zmieni. To znaczy te elektrownie jądrowe, wirtualne, jedna, druga czy trzecia, to raczej nie powstaną przed 2036.
Nie ma jeszcze żadnej umowy podpisanej.
No nic nie ma, nawet lokalizacji dokładnej nie ma. Nie wiadomo, kto ma za to zapłacić, kto ma to zbudować. Po prostu mamy jakieś
nawet nie wiadomo,
medialne.
Kto ma to mieć. Rząd nawet
nic nie wiadomo. Nie, w sensie nie wierzę, żeby przed 2036-2037 w Polsce powstała jakakolwiek.
Ale pewnie widzowie TVP i TVN wierzą w to,
to
że już
trzy już
powstają.
W budowie prawie, że.
Trzy projekty w ruchu.
Więc one będą 36-37. Teraz tu się okazuje, jeżeli to przejdzie, a pewnie przejdzie, że węgiel przestaniemy wydobywać za 4 lata? 5 lat?
Dokładnie za 4 lata.
To przez 8 lat dalej będziemy musieli swoją energetykę opierać na węglu, ale już nie będziemy mogli wydobywać węgla. Więc w Polsce śpiącej na węglu będziemy sprowadzać węgiel, nie wiem, z Kolumbii, z Wenezueli, z Australii.
Z Indonezji.
Z Indonezji, pewnie nawet z Niemiec, bo Niemcy mogą wydobywać swój węgiel.
I pomyślcie o tym, ile ropy spalą statki, które będą ciągnąć ten węgiel z drugiego końca świata.
Tak, to jest po prostu... Jak w tym starym, powtarzanym wiele razy dowcipie. Co się stanie na Saharze, jeżeli wprowadzimy socjalizm? No nic, poza tym, że pojawią się problemy z piaskiem. No Polska siedzi na węglu, wprowadzamy socjalizm i co? I nagle nie mamy węgla, bo jego wydobywanie tak, żeby spełnić te wszystkie regulacje, staje się po prostu nieopłacalne i w Polsce będziemy sprowadzać węgiel do naszych elektrowni węglowych. Czy to ma jakikolwiek sens?
Myślę, że ma to sens, ale chyba tylko z perspektywy realizacji ideologii, próby realizacji utopii.
Radosław Sikorski otrzymuje pieniądze ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Europoseł, były poseł, minister spraw zagranicznych, chyba minister obrony narodowej kiedyś, jest na...
Członek rządu PiSu, członek rządu Platformy.
Tak, członek rządu PiSu i Platformy, bo ten człowiek z każdym jest w stanie się dogadać. Dogadał się nawet ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, którzy w praktyce wypłacają mu drugą pensję, bo to ile on dostaje stamtąd, to w zasadzie jest tyle samo, co dostaje jako euro.
Zdaje się, że 100 tysięcy dolarów rocznie.
Tak.
Od 2017 roku, ale za co?
No za to, że jest, rozumiem, ich twarzą, tak? Jeździ na ich konferencje, pojawia się, przynajmniej oficjalnie. Wiadomo, że Sikorski to strasznie zarobiony człowiek i bardzo mądry. Jak im doradzi na przykład, to od razu na tym strasznie dużo zarobią. A tak zupełnie poważnie, to mi ręce naprawdę opadają. Jak Gerhard Schröder przestał być kanclerzem Niemiec i poszedł pracować do Gazpromu, to nikt nie miał najmniejszych wątpliwości, po co on poszedł do tego Gazpromu, że to jest zapłata za to, jaką politykę wcześniej prowadził, że cała sprawa no nie powinna tak wyglądać, że polityk nagle jest zatrudniany przez inne państwa, tam chociaż przez spółkę należącą do innego państwa. A tu wprost ważny mimo wszystko polityk jest na utrzymaniu innego państwa. No przecież jak w historii, na historii w podstawówce czy w gimnazjum uczyliśmy się o wieku XVIII. Jak tam było wprost napisane, jakie to były straszne czasy upadku państwa polskiego.
Bo polscy posłowie brali kasę z zagranicy.
Dokładnie. Po czym nagle znowu mamy to samo. I co oni teraz przerobią, te podręczniki?
Dochodzisz do tej refleksji, co część publicystów konserwatywnych, którzy mówią czasy saskie.
No dokładnie, ale tu mamy całkowitą recydywę saską. Polscy politycy są na utrzymaniu innych państw. To nawet nie takich państw, nie wiem, na których wypada być utrzymaniu, typu, nie wiem, Niemcy, Francja, Stany Zjednoczone, bo z tym pewnie w mainstreamie nikt miałby nic, żadnego problemu, ale na utrzymaniu Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Państwa, które się kojarzy raczej wielu ludziom źle, gdzie ta lewicowa agenda nie jest zbyt mocno promowana.
Radosław Sikorski, poza jego postępowymi poglądami pod każdym względem mieszczącymi się w kanonach poprawności politycznej jest przecież szefem, zdaje się, delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw kontaktów z Ameryką. Zastanawiam się, jak do tych euroatlantyckich, prawda, połączeń ma się pod względem kulturowym, prawnym, praw człowieka kierunek właśnie arabski, no, który chyba nie ma z tym nic wspólnego zupełnie. A warto jeszcze może podkreślić, jak usprawiedliwiają koledzy partyjni Sikorskiego tą jego postawę. No, znaczy, po pierwsze, że on tam, prawda, doradza, no to, że to jest taka dyplomacja. Znaczy, wedle mojej wiedzy, a rozmawiałem z ludźmi z MSZ-u, to jednak dyplomacja nie polega na tym, że się kasę bierze od tych, z którymi się robi politykę, tylko kasę się bierze ze swojego państwa, a tam się jeździ załatwiać swoje sprawy swojego państwa. Tu mamy tą relację odwróconą. Druga sprawa, jak go tłumaczą, to, że on głosował w Parlamencie Europejskim w tych sprawach zawsze w zgodzie z instrukcjami swojej grupy. No tylko, że to można na dwa sposoby interpretować. Albo, że tak naprawdę ta współpraca z Arabią Saudyjską nie odchylała jego stanowiska i on pozostawał lojalny wobec grupy, albo inaczej, że on był tak skuteczny, że kształtował stanowisko swojej grupy zgodnie z interesami tego, kto mu płacił. I tego nikt nie wziął pod uwagę, nie przeanalizował.
Ja bym się nie zdziwił, gdyby tam więcej takich było ludzi jak Sikorski, którzy dostają jakąś kasę.
Ja mogę powiedzieć o jednym z europosłów wiele lat związanych z PiS-em, w tej chwili już nie związany z PiS-em i nie europoseł, który brał pieniądze od spółek związanych z Izraelem.
No widzisz, zdarza się. Zresztą Sikorski mimo wszystko pomyślał, bo tam mieliśmy chyba ostatnio aferę korupcyjną w europarlamencie, że jacyś posłowie to też brali pieniądze.
A to w reklamówkę.
Tak, ale oni w reklamówkach brali gotówkę. No takie rzeczy są nielegalne, to jest łapówka. A Sikorski zupełnie legalnie doradzał, za co dostawał przelew, pewnie zgłaszał do opodatkowania. I tak można robić. Gdyby mu zanieśli w gotówce, no to to już byłoby niedopuszczalne.
Z tą aferką korupcyjną, czy aferą, bo to jest gruba afera tak naprawdę, to jest w ogóle ciekawa historia, dlatego że oni też bronią Sikorskiego, jego partyjnej z koalicji tam obywatelskiej, że właśnie, żeby go przypadkiem nie kojarzyć, bo tamto to jest afera lewicy i socjalistów, którzy na tyle się posunęli do tej współpracy, że jeden z nich to nawet z euromandatu zrezygnował po to, żeby zarejestrować dwie mniej lub bardziej atrapowe organizacje pozarządowe mające biura tuż przy Parlamencie Europejskim i tam operował, broniąc to rzekomo różnych wartości, wizji i praw, a wszystko to finansował marokański wywiad. I Katar robił swój lobbying na rzecz między innymi tematów piłkarskich. Robił właśnie poprzez wywiad katarski. Katarski wywiad był operatorem.
Czy marokański?
Marokański, tak. Katar przez marokański wywiad korumpował i byłego europosła, korumpował socjalistów. Doszło do tego, że ich, jak ich poprzeszukiwali, to okazało się, że całe torby z pieniędzmi mieli, a nawet co bardziej bezczelni, to mógłby ktoś sądzić, że jak ktoś się korumpuje, to zachowuje jakieś te zasady ostrożności. Przyjmowali karty płatnicze od marokańskiego wywiadu i sobie robili świąteczne zakupy.
Odnośnie tych łapówek, czy tych piłkarzy i tego Kataru, jest ciekawy miniserial na Netflixie o FIFA, o tym, jak to FIFA wybierała kolejnych gospodarzy mistrzostw świata. Tam jest taki komitet wykonawczy, który zbierał łapówki od różnych państw. W zależności od tego, kto więcej zapłacił, to mu przyznawał organizację mistrzostw świata.
I tam ja się rozumiem, że to nie jest oficjalne ciało FIFA. Do spraw zbierania łapówek.
Nie, no, to jest komitet wykonawczy, jest oficjalnym ciałem FIFA i oni się nawet tak rozzuchwalili tam 10 lat temu z hakiem, że chcieli od razu przyznać dwa mistrzostwa naraz, to znaczy w Rosji i w Katarze, po to, żeby łapówki wziąć.
W biznesie mówię, że się chcieli szybciej skeszować.
Tak, dużo szybciej chcieli się skeszować, bo nie wiedzieli, czy w kolejnej kadencji dalej tam będą, a tak od razu sobie zaklepali na dwa lata, na dwa mistrzostwa do przodu. I jaki błąd zrobili? I Sepp Blatter, ta szef FIFA przez całe lata, od razu ten błąd wykrył, bo historia jest niesamowita. Mieli zdecydować, kto będzie gospodarzem Mistrzostw Świata w 2018 i w 2022 roku. W roku 2018 kandydowała Anglia i Rosja, a w roku 2022 Stany Zjednoczone. Zjednoczone i Katar. No i wszystkie raporty wewnętrzne FIFA wskazywały, że powinna wygrać Anglia w 18, a i Katar i Stany Zjednoczone w 2022. Infrastruktura, hotele, klimat, wszystko było na korzyść tych kandydatur, natomiast wyszła Rosja i Katar, która absolutnie nie miała prawa wyjść. Jak Blatter zobaczył, że wyjmuje kartkę z napisem Katar, od razu w tym momencie wiedział, że ma przerąbane. A miał przerąbane, bo Amerykanie postanowili, że tego tak nie zostawią i od razu zaczęli rozpracowywać tych wszystkich ludzi z FIFA, którzy brali łapówki i rozpracowali cały FIFA i pozamykali tych ludzi do więzienia. I wyszło, ile to kosztuje tak naprawdę kupienie Mistrzostw Świata. Otóż wszystko zależy od tego, od kogo kupujesz. Bo jak przedstawiciele Kataru kontaktowali się z członkami Komitetu Wykonawczego z Afryki, to wystarczyło po 1,5 miliona euro czy tam dolarów w gotówce i sprawa załatwiona. Głos 1,5 miliona w gotówce, nie? Jak chcieli kupić głos Platiniego z Francji, to musieli kupić całe PSG, kupić prawa do Ligi Francuskiej, żeby je transmitować. Jakieś autobusy, samochody. Wydali miliardy euro.
Nie wiem, czy tam jeszcze zbrojeniówka w to nie była.
Jeszcze zbrojniówka by to weszła i wydali miliardy euro, ale jaki był efekt? Sarkozy zaprosił Platiniego na spotkanie do siebie, pokazał mu, że tu są panowie z Kataru i powiedział mu, że to jest bardzo ważne z punktu widzenia francuskiego, żeby tu Katar organizował te Mistrzostwa Świata. Platini zrozumiał od razu, na czym rzecz polega, no i Katar dostał te Mistrzostwa Świata, ale to jaki trzeba mieć łeb do interesu, żeby to sprzedać za miliardy euro, a nie za 1,5 miliona euro w gotówce, jak ci przedstawiciele z Afryki.
To jest z jednej strony problem korupcyjny, ale z drugiej strony myślę, że też problem pewnego widocznego dla państw z innych stref kulturowych upadku świata zachodniego. Świat zachodni, mimo bardzo wysokiego mniemania o sobie, bardzo wysokiego poziomu rozwoju, jest postrzegany niestety jako coś do kupienia, którego elity są po prostu sprzedajne. I państwa arabskie nie tylko finansują swoje wspólnoty wyznaniowe w ramach Unii Europejskiej w państwach członkowskich, ale także właśnie uprawiają tą politykę, czy to finansując polityków, czy kupując kluby piłkarskie. Ten aspekt tej polityki uprawianej przy pomocy pieniądza wydaje mi się, że jest zdecydowanie za mało na radarze i tak naprawdę chyba mało kogo obchodzi z obecnymi rządami włącznie, bo przypomnijmy, że jak był w Polsce temat wpływania do Polski pieniędzy, jak przypomnijmy Fundację Otwarty Dialog, jakieś przepływy finansowe, to do dziś przepisów przecież nie zmienili. Można na fundację wpłacać pieniądze z zagranicy. Nie jest to sprzeczne z żadnym prawem, czyli to, co teoretycznie robią agencje wywiadowcze, czy zorganizowana przestępczość, co jest nazywane praniem brudnych pieniędzy, kiedy przelewasz to tak jak tam wywiad marokański przy Parlamencie Europejskim, kiedy przelewane jest to na organizacje pozarządowe, to wtedy to jest normalna, legalna działalność. Także pytanie, czy to w ogóle komuś przeszkadza, czy może chodzi o to tylko, żeby śledzić te przepływy finansowe i traktować to jako narzędzie władzy. I tak to wygląda. Pieniądz krąży w gospodarce, pieniądz krąży w organizacjach sportowych, pieniądz krąży i kształtuje politykę międzynarodową. A my jako Konfederacja niezmiennie będziemy przypominać, że nie ma polskiej polityki za zagraniczne pieniądze, niezależnie czy będą to pieniądze z Unii Europejskiej, czy będą to pieniądze z Niemiec, ze Stanów, z Izraela, z jakichś państw arabskich. Po to jest Konfederacja, żeby prowadzić politykę za polskie pieniądze, dla Polaków, w polskim interesie i dlatego mówimy o takich sprawach, żeby to było jasne i żeby nikt nie miał wątpliwości, o co nam chodzi i jakie my mamy podejście do tych kwestii.
Zrobiło się poważnie, jak będzie w następnym odcinku, zależy od Was. Zrobimy Q&A, zadawajcie pytania w komentarzach do tego odcinka i postaramy się z Krzysztofem na nie odpowiedzieć. Tymczasem lajkujcie, udostępniajcie, komentujcie razem z tymi pytaniami, tak żeby zasięgi nam jak najbardziej rosły.
Dziękujemy za Waszą uwagę, dziękujemy za wszystkie udostępnienia. Pozdrawiamy, cześć! Cześć.